we Włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą włosienice, zarówno ludzie, jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znowu się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Alleluja! Bóg jest Bogiem miłości. Bracia i siostry, kiedy Jonasz przyszedł do Niniwy, był odmieniony i na inne miał myślenie, i jego wygląd fizyczny też się zmienił po wypluciu go z tej wnętrzności tej ogromnej ryby. I Niniwijczycy widzieli na własne oczy owego proroka Jonasza. I być może myśleli tak: jeżeli Bóg go ocalił, to może również znaleźć przebaczenie dla nas. Dlatego powinniśmy pogutować oraz zwrócić się do Niego z prośbą o wybawienie. Bóg, który dał nowe życie prorokowi odstępcy, może równie dobrze zbawić pokutującą Asyrię. Bracia i siostry, mieszkańcy Niniwy usłyszeli poselstwo w zasadzie jednego zdania. A myślę, że z tym myśleniem, jakie o Asyryjczykach miał Jonasz, to on do wygłoszenia takiego poselstwa się nadawał. On wieścił zagładę temu narodowi. On postrzegał Niniwijczyków, Asyrię, jako śmiertelnych wrogów Izraela. Zresztą były to obawy uzasadnione. I kiedy przybył tam i mógł powiedzieć, że za 40 dni tego miasta nie będzie, za 40 dni wszystko tutaj padnie, to myślę, że w pewnym sensie mógł triumfować nad Niniwijczykami. Ale Bóg przygotował dla Niniwy nie zagładę, ale ocalenie. Bo Bóg, którego zwiastował Jonasz, to Bóg łaski i miłosierdzia. To dobry Bóg. I bracia i siostry, kiedy tutaj czytamy o pokucie Niniwy, to nie wiem, czy ktoś z was w taki sposób pokutował, czy chciałby pokutować. Oni bardzo serio podeszli do tego. To nie wyznaczyli jakiejś grupy, jakichś świątobliwych mężów i sióstr. Ale wszyscy zabrali się do postu, do tego, aby naprawić drogi swojego życia. Nawet król, co mnie osobiście zaskakuje, pogański król, ma bardzo trzeźwe spojrzenie. Jonasz tego nie zwiastuje, ale to ten pogański król w przypływie, myślę, namaszczenia Bożego mówi: odwróćcie się od bezprawia w swoim życiu. Czymże jest pokuta bez odwrócenia się od bezprawia w swoim życiu? Czymże jest pokuta bez odwrócenia się od grzechu? Martwą rzeczą. Martwą rzeczą jest post, kiedy żyjemy w bezprawiu. I o tym ten pogański król powiedział do swoich podwładnych. Jeżeli Bóg ma się zlitować nad nami, to musimy bardzo serio podejść do pokuty. To musimy się odwrócić od naszych grzechów, to musimy założyć post, oblec się we włosienicę. Włosienica to było coś takiego, co się ubierało w starożytności na gołe ciało i to stwarzało taki dyskomfort, takie pieczenie, drapanie po skórze. To nie było przyjemną rzeczą. Ktoś, kto w to był ubrany, to cały czas odczuwał taki dyskomfort. I oni bardzo serio podeszli. Zobaczcie, że tam nawet zwierzęta były zaangażowane w post. I Bóg, kiedy zobaczył ich nastawienie, to ten post, ta pokuta, to nawrócenie wydało mu się miłe. Bracia i siostry, pokuta sprawiła zmianę zastosowania proroctwa Jonasza. Unieważniła je. Zgodnie ze swoim ukrytym zamiarem Bóg planował ocalenie Niniwy, a nie to, co głosił Jonasz, że zniszczy to miasto. I tutaj widzimy Boga, który wypowiada słowo, ale to słowo zmienia, kiedy widzi, że człowiek pokutuje, że człowiek serio traktuje te wszystkie rzeczy, które dotyczą życia z Bogiem. I bracia i siostry, my możemy też liczyć na to, kiedy jesteśmy przed Bożym obliczem szczerzy, kiedy naprawdę coś chcemy zrobić dla Pana, kiedy to nie ma tylko jakiegoś pozoru pobożności, ale to jest rzeczywiście skierowanie swojego wzroku na Boga i na Jego sprawy. Wtedy to wydaje się być dla Boga czymś miłym. I wtedy Bóg odwraca od nas swój gniew. Bracia i siostry, w tamtych czasach oni nie znali Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie było Ewangelii według Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Oni tylko znali w Niniwie poselstwo zagniewanego proroka, który wyglądał jak nieboskie stworzenie, kiedy wyszedł z wnętrza tej ryby. I ktoś taki przyszedł, jakiś taki dziwny obcokrajowiec, i zaczął im głosić o tym, że Bóg jest i że Bogu się nie podoba ich życie. Dlatego przyjdzie na nich kara. Bracia i siostry, Bóg posłużył się kimś takim. A my dzisiaj mamy Ewangelię. Mamy rzeczywiście napisane w przepiękny sposób listy apostolskie, gdzie jest wytłumaczone. Najpierw Pan Jezus mówi o nowonarodzeniu w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, a potem te rzeczy są wyjaśniane w sposób praktyczny w listach apostolskich. Więc my mamy w to zagadnienie pełny wgląd, pełne objawienie. A jednak ludzie nie traktują tego zbyt serio. Jak ty traktujesz Boże poselstwo, poselstwo nawrócenia, poselstwo upamiętania w swoim życiu? Bracie i siostro, dziś patrzymy na Niniwę, na pogański kraj, który potraktował to bardzo serio i znalazł uznanie w oczach Wszechmogącego Boga. Czy ty, bracie i siostro, mając Słowo Boże, nie tylko przesłanie Jonasza, ale jeszcze 60 kilka innych ksiąg, w których są opisywane te rzeczy. Jak to traktujesz? Jak podchodzisz do tego? Bo jeśli chcesz znaleźć uznanie w oczach Boga, to patrz na Asyryjczyków. Oni bardzo serio podeszli do tego. I Bóg zaraz dostrzegł to. Bo oczy Pana przepatrują całą ziemię. I Pan patrzy, czy jest jakiś człowiek, który ma otwarte serce przed Nim. Tysiące, miliony ludzi dzisiaj podąża do kościołów, w których czytana jest liturgia, a w ramach tej liturgii jest czytany jakiś fragment z Biblii. I wchodzą i coś tam usłyszą i wychodzą. Kiedy ty idziesz do kościoła, kiedy ty tutaj przychodzisz, jakie masz nastawienie? Czy twoje serce jest otwarte na pokutę? Czy twoje serce jest otwarte na słowo, że to dziś Bóg ma coś szczególnego dla ciebie przygotowane i oczekuje, że ty zareagujesz na to słowo? Czy też to jest liturgia? Może uwielbianie będzie ciekawe? Może wreszcie pastor jakieś kazanie powie, które mnie zainteresuje? Może jakieś ciekawostki przygotuje naukowe? Może coś, co mnie rozbawi, jakiś dobry dowcip wypowie? Z jakim nastawieniem tutaj przychodzisz? Czy jest w twoim sercu myśl o pokucie? O zmianie myślenia? Taka postawa podoba się Bogu. Bracia i siostry, oto Jonasz, kiedy zobaczył, że oni pokutują, on na to nie liczył. On sobie usiadł tam gdzieś, później nieco na wzgórzu obok Niniwy, bo chciał patrzeć, co się stanie z tym miastem. Ale kiedy tam był wewnątrz Niniwy i zobaczył, że oni serio to potraktowali, że pokutują, przeraził się. Co za człowiek? Co za wierzący? Bracia i siostry, w Biblii nie ma większej ewangelizacji opisanej jak ta w Niniwie. My tak często wracamy do tego kazania w Dniu Zielonych Świąt, kiedy wyszedł Piotr i zaczął głosić słowo w Jerozolimie. Pamiętacie, ilu ludzi się nawróciło wtedy? 3000 mężczyzn, o samych mężczyznach. Musiały być jeszcze kobiety. Powiedzmy, że 6000, 7, 10 tysięcy z młodzieżą, prawda, z dziećmi. A w Niniwie żyło ponad 100 tysięcy, 120 tysięcy, Biblia mówi o takiej liczbie ludzi. I jest napisane, że oni się wszyscy tam nawrócili. Gdzie taką krucjatę ewangelizacyjną, gdzie się 120 tysięcy ludzi nawraca w ciągu 3 dni, bo on szedł przez 3 dni i głosił to poselstwo dla tego miasta. To jest niesamowity wynik. Ja myślę, że dzisiaj każdy ewangelista, gdyby uzyskał taki wynik ewangelizacji, chodziłby myślę, w dobrze pojętej dumie, chlubiłby się tym, że Pan uznał go za godnego, żeby tak zadziałać. Myślę, wielu ludzi by się interesowało, jak to. Od razu by z innych zborów pastorzy, liderzy przyjeżdżali, pytali się, bracie, jak to się stało? Bracie Jonaszu, powiedz nam, co takiego głosiłeś? Daj nam konspekt z twojego kazania. Będziemy to u nas głosić. Bracia i siostry, konspekt kazania Jonasza znalazł się w Biblii. Macie go. Wielu próbowało czytać cudze kazania. Był taki kaznodzieja, który czytał kazania słynnego kaznodziei, który był nazywany księciem, czy jest nazywany księciem kaznodziejów, Spurgeona. I on czytał, to był bardzo słynny kaznodzieja. I on czytał te kazania jego, ale kiedy je czytał, nie było tej reakcji, kiedy głosił je Spurgeon. Bracia i siostry, Bóg posługuje się człowiekiem, ale sam człowiek nie jest nic w stanie uczynić, jeśli nie ma Bożego pomazania, jeśli nie ma Bożego działania w tym wszystkim, jeśli nie ma otwartych serc słuchaczy. Niewiele się stanie. I dzisiaj, bracia i siostry, my patrzymy na niezwykłą historię i niezwykłą reakcję ewangelisty, który największy sukces w historii ewangelizacji odniósł. W ciągu 3 dni 120 tysięcy ludzi nawróciło się na takie marne zwiastowanie. Bo cóż on tu głosił? Więcej ten król powiedział na temat pokuty niż Jonasz. Ale serca tych ludzi były skierowane na Boga. I stał się cud. Bóg go ocalił. Bracia i siostry, co Jonasz robił? Czytajmy dalej, 4 rozdział. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie, czy to nie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Można powiedzieć, że u niektórych oddanie się umiłowanemu grzechowi równa się gotowości, by później wylewać krokodyle łzy po jego popełnieniu. Tak, czasami mamy takich pokutników, takich lamentowników. Dziś się nawracają, a jutro robią to samo. Co to za pokuta? Bracia i siostry, nie o takiej pokucie mówi księga Jonasza. Bracia i siostry, nie dotyczy to Jonasza. Jego powrót był szczery do Boga. Jonasz rzeczywiście pewne rzeczy przemyślał w swoim życiu, ale jego serce nie było przygotowane do tego, co Bóg mógł uczynić w Niniwie w rezultacie zwiastowania Jonaszowego. Jonasz nie liczył na taki efekt. Może tam paru, ale żeby całe miasto, 120 tysięcy ludzi i zwierzęta i to wszystko tak serio potraktowało Boga, to się nawet w Izraelu nie zdarzało. Pewnie tak pomyślał sobie Jonasz. I pamiętacie, jaka była jego reakcja? Podskakiwał z radości, mówił: Halleluja, Panie, dziękuję Ci, że z taką mocą mogłem zwiastować dzisiaj Słowo Twoje, że tylu ludzi, Panie, zostało uratowanych. Co zrobił Jonasz? Rozgniewał się. Bracia i siostry, jakże my lubimy się rozgniewać czasem. Takim świątobliwym, oczywiście w cudzysłowiu, gniewem. Panie, jakże to? Tyle lat ten brat, czy ta siostra, czy ja chodzę, a ten ledwie się nawrócił i ledwie zaczął chodzić z Tobą, a już takie łaski, takie dobrodziejstwa mógł przeżyć w swoim życiu. A ja tyle lat. No właśnie, może przez tyle lat niewiele się nauczyłem. Jonasz też wiele lat był przecież z Bogiem, to był uznany prorok w Izraelu. I Bóg musiał go coś nauczyć we wnętrzu tej ryby, tam na tym statku w czasie burzy, żeby on trochę choć przejrzał na oczy. I tak bywa z nami, bracia i siostry, że czasem potrzebujemy właśnie takiego Bożego potrząśnięcia, żeby coś w naszym życiu się zmieniło, żeby coś dotarło do nas. Popatrzmy, co Jonasz robi dalej. 4:6. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. Bracia i siostry, Jonasza Bóg bardzo zdenerwował. Nie wiem, na ile ktoś z nas by się zdecydował na takie dyskusje z Bogiem, jakie prowadził Jonasz. W każdej chwili ryzykował tym, że wreszcie on Boga zdenerwuje i Bóg się rozgniewa na niego. Bo to przecież już któryś raz z kolei Jonasz się zagniewał i coś mu nie pasowało w Bożym planie. Lecz to razy my się gniewamy na Pana, bo nam nie pasuje Jego plan do naszych osobistych planów. Bracia i siostry, Bóg znowu zastosował lekcję. Tam na morzu posłał wielką rybę, a teraz posłał malutkiego, maleńkiego robaczka, który załatwił sprawę z Jonaszem. Bracia i siostry, odpłacanie dobrym za złe zawsze daje złoczyńcy powód do zastanowienia się nad tym, co zrobił, i nie pozwala mu na całkowite usprawiedliwienie swojego postępowania. Tak postąpił Pan z Jonaszem. Ofiarował mu dar w zamian za jego złe postępowanie, aby pokazać znaczenie tego, co stało się w Niniwie. Bóg zatroszczył się o Jonasza. Ja miałem okazję być kilka razy na Bliskim Wschodzie, tam w tych rejonach, gdzie te historie biblijne się dzieją. I bracia i siostry, latem tam jest czasami skwar taki, że nie idzie wytrzymać. Czasami przyjeżdżają te klimatyzowane autobusy z turystami. W środku jest chłodno, przyjemnie. I przyjeżdżają gdzieś do jakiejś miejscowości, gdzie trzeba wyjść z autokaru i zobaczyć jakiś obiekt, jakiś zabytek. I otwierają się te drzwi i nagle jakby z pieca bucha żar i przewodnik zaprasza wszystkich, żeby wyszli, że teraz pójdą zobaczyć jakąś ciekawą rzecz i nikt nie wychodzi. Wszyscy mówią do kierowcy: zamknąć drzwi. I tak się autentycznie dzieje latem, dlatego jakbyście chcieli zwiedzać tamte kraje, to nigdy latem nie jedzcie, bo tam jest naprawdę kłopot z zobaczeniem czegokolwiek. I ja wierzę, że Jonasz, zresztą Bóg mu nie kazał wcale tam gdzieś na łąkę iść, na ten skwar i opalać się. Przecież on mógł być w Niniwie. Tam były domy zadaszone, tam ludzie mogli się chronić przed upałem. Przecież on tam mógł spokojnie być między tymi Niniwejczykami. Ale on był rozgniewany. To tak jak z tym Jasiem. Pamiętacie tą historię? Mama mówi: Jasiu, nie wychodź na mróz z gołą głową, bo odmrozisz sobie uszy. Ale Jasiu mówi: na złość mamie wyjdę, niech sobie odmrożę uszy. I zrobił na złość mamie, odmroził uszy. Tak też Jonasz chciał zrobić na złość Niniwyjczykom, trochę Panu Bogu. I wybrał się na górę. Ale nie przewidział, że taki upał będzie tego dnia. Myślał, że będzie jakaś chmurka. Ale Bóg miał łaskę dla niego, dlatego wyrósł ten krzew. I było mu tak przyjemnie w cieniu poleżeć sobie. Jeszcze jak ten wschodni wiaterek tak dmuchnął, poruszał tymi listkami, oj, to tak mu było przyjemnie. I może sobie podparł głowę i tak patrzył, co teraz będzie z tą Niniwą. I nagle ten robaczek, i nagle ten krzak usech. Oj, ileż pretensji. Boże, to ja Ci tak wiernie służę, a Ty tu na mnie zsyłasz takie doświadczenie. O Panie, czemu Ty nie pomyślisz o swoim słudze? Ileż to razy tak myślimy i mamy pretensje do Pana. I Jonasz miał pretensje do Pana, że zniknął ten krzew. Ale Bóg go chciał czegoś nauczyć. On mu chciał pokazać, że ten krzew to dowód jego troski, więcej, jego łaski nad życiem Jonasza. Bóg da ci komfort życia, jeśli mu wiernie służysz. Ale na drugi dzień, za chwilę, Bóg pokazał mu drugą stronę medalu, że przecież ten krzew wcale nie musiał tu wyrósć. I zabrał ten krzew. O, jakże był zdenerwowany Jonasz. To tak, jakbyście się udali z jakimś małym dzieckiem do piaskownicy i zabrali mu ulubione wiaderko z łopatką. To te złości, to te krzyki, to zaraz na swoim chcę postawić, bo to było jego, to jego terytorium, naruszone, zabrana jego własność. No nieważne, że mamusia kupiła, czy tatuś kupił i dał mu to, ale to jest jego, on to musi mieć. I Jonasz tak rozumiał ten krzew. Ale Bóg mu chciał pokazać, że to on z łaski daje zbawienie. To on decyduje, a nie Jonasz będzie decydował, kto ma być zbawiony. Bo Bóg jest Bogiem suwerennym. To Bóg decyduje o pewnych rzeczach. I my, bracia i siostry, jeżeli jesteśmy wierzący, to możemy powiedzieć: Pan dał, Pan wziął. Niech będzie błogosławione, niech będzie uwielbione imię Pana. Bracia i siostry, to jest postawa człowieka wierzącego. Ale Jonasz musiał się wiele rzeczy jeszcze niestety nauczyć. Bracia i siostry, kiedy tak patrzę na tą historię, to Pan nie zamierzał dać się zwyciężyć złu Jonasza, ale dążył do zwycięstwa dobra nad złem. Mamy taki piękny fragment Słowa Bożego, który chciałbym przeczytać z listu do Rzymian, rozdział 12. Chciałbym przeczytać wiersz 20 i 21. Rzymian 12 od 20 wersetu. Jeżeli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Bracia i siostry, to jest lekcja dla Jonasza. Lekcja tamtych czasów. Ja myślę, że to jest lekcja również dla nas. Z powodu niejednokrotnie nieuzasadnionemu naszemu gniewowi. To Bóg dał łaskę tobie, że żyjesz, że mieszkasz tam, gdzie mieszkasz, że masz kościół, do którego możesz przyjść, że nie jesteś samotną wyspą na tym świecie, że masz przyjaciół, że jest ktoś, kto patrzy i interesuje się tobą. Bracia i siostry, ale to jest wszystko z Bożej łaski. I jeśli jesteśmy wierzącymi, to musimy mieć świadomość, że w każdej chwili Bóg ma prawo to zmienić. A my niewiele mamy do powiedzenia w takiej sytuacji. Pójdźmy dalej. 10 wiersz. Księga Jonasza. Czytamy zakończenie. A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a ponadto wiele bydła. Oto filozofia Boga. Oto punkt widzenia Boga. Czy punkt widzenia twojego jest zbieżny z punktem widzenia Boga? Czy też to są dwa różne punkty? Bracie i siostro, Jonasz miał kłopoty i to poważne z tym, dlatego popadł w poważne tarapaty w swoim życiu. Najpierw na morzu, a potem na tej plaży, tam na tej górce. Miał parasol. Bóg mu ten parasol zamknął i cały dzień na słońcu. W takim upale. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na postawę Jonasza, to Jonasz zachowywał się tak, jakby Bóg winien był mu ten krzew. To dowód, że nie uważał krzewu jako daru Bożej łaski. Bracie i siostro, jak reagujesz na dar wtedy, gdy go otrzymujesz i wtedy, gdy ci się go odbiera? Sekret polega na pokładaniu ufności w Bogu, a nie w Jego błogosławieństwach, które otrzymuje się od Niego. I jak Bóg błogosławi, halleluja, bracia, jak fantastycznie. Ale jak przychodzi jakiś moment z tym krzewem choćby, na chwilę coś gorącego na głowę, O, po co będę chodził do zboru? Bóg się tak mną nie interesuje. Zamiast mi pomagać, to mi jeszcze dokucza. O, jakoś muszę sam pokierować swoim życiem. Pójdę se na górkę, rozłożę parasol, powypoczywam, popatrzę. Co mi z tej wiary? Co mi z tej religii? Niedziela rano, przecież można nad jezioro pojechać, można na żaglówkę wyjść. Bracia i siostry, po co do zboru? A w środę? Strata czasu. Lepiej popracować dłużej. Bracia i siostry, jak rozumiemy Boga? Czy punkt widzenia Boży jest zbieżny z naszym? Jak podchodzimy do naszych spraw z Panem? O tym jest ta księga. I wielki temat to jest nawrócenie Niniwy. To jest pierwszy wielki temat. Ale drugi, nie mniejszy temat, to jest problemy duchowe, te meandry, te zawiłości życia duchowego człowieka wierzącego. I kiedy patrzymy na Jonasza, na jego postawę, możemy się tu wiele rzeczy uczyć, wiele rzeczy rozpatrywać w naszym życiu. Bóg sprawdza motywację Jonasza. Czy troszczysz się, Jonaszu, o Niniwę? Co mógł powiedzieć, bracia i siostry? A niech se ta sama robi, co chce. Ja mam dość kłopotów swoich. Bracia i siostry, czy Jonasz miłował skazanych na piekło bezbożników? Czy kochacie grzeszników? Czy troszczysz się o Twoje miasto? Czy troszczysz się tak o miasto nasze, jak Jonasz troszczył się o Niniwę? Bracie i siostro, czy też coś z postawy Jonasza może kryje się w Twoim umyśle? Ujmując nieco z Twojej troski i powstrzymuje Cię przed składaniem świadectwa. Może dzisiaj warto tutaj na tym miejscu pomyśleć, czy coś w moim umyśle jest takiego, co sprawia, że mam mniej tej troski o grzeszników, niż powinienem mieć. Kiedy czyta się tą księgę, to jest księga o wielkiej ewangelizacji. Jednej z największych, o której czytałem w Biblii. I to jest też księga o duszy ewangelisty. Bracia i siostry, Bóg posłał nas wszystkich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I popatrzcie, tam jest napisane tak jak w Niniwie, wszelkiemu stworzeniu. Niniwa, nawet zwierzęta były w pokucie. I nie wiem, czy się zwrócili na to w Ewangeliach uwagę, ale tam jest takie słowo nie wszystkim ludziom, tylko wszelkiemu stworzeniu. Czy nasza postawa wobec wszelkiego stworzenia, wszelkiego, co żyje na tej ziemi, powinna być nacechowana Bożą miłością. To jest wielkie przesłanie, bracia i siostry. To są wielkie pytania. To jest wielki plan Boży, który Bóg realizuje nawet przez ułomnego człowieka, takim jakim był Jonasz. Bóg może plan swój zrealizować. Wierzę w to, że może każdym z nas się posłużyć, aby go zrealizować. Tylko pytanie, czy słucham Pana? Czy moje serce jest otwarte? O czym myślę, kiedy przychodzę do kościoła? Żeby dzisiaj pastor nie przeciągnął kazania, a ten od uwielbiania, żeby nie zapomniał, że już dochodzi 11:00. Bracia i siostry, Ja to nie wymyśliłem. To jest autentyczne. Tu czasem ktoś do mnie przychodził, w tym zborze, i pytał się, czemu to się kończy wtedy, a nie wtedy. Bracie, zrób tak, żeby się skończyło wtedy, a nie wtedy. Ja jestem za porządkiem. Ja chcę, żeby tu się punktualnie zaczynało, żeby bracia punktualnie się kończyło, ale chcę wam powiedzieć, że czasami są chwile, kiedy działa Duch Święty i my powinniśmy Mu pozwolić na to, a nie ubrać ten gorset liturgii zielonoświątkowej i powiedzieć, chwileczkę, bracie, ja cię chciałem dzisiaj, bracie pastorze, tutaj na bok poprosić, czemu 10 minut później się skończyło? Ja miałem zaplanowany wyjazd i przez ciebie mogłem się spóźnić. Bracia i siostry, pomyślmy o tym, że Bóg może dzisiaj nawet zadziałać na tym miejscu. Ja nie mówię, żebyśmy specjalnie przedłużali nabożeństwa czy coś, ale może się zdarzyć. I zamiast wtedy narzekać, pomyśl o tym krzewie rycynowym, że dzisiaj tutaj jest nad tobą, ale w nocy Pan może posłać robaka. I wiesz, co się stanie. Dlatego, bracie i siostro, traktuj serio Boga, a Bóg będzie traktował serio ciebie. Amen. Oddajmy zatem chwałę.